duże spotkanie na 100 tysięcy osób, człowiek, który przyszedł i mówi, ja jestem niewierzący, ale jeżeli zobaczę, że człowiek wstaje z wózka, to uwierzę. I na jego oczach chłopak, który miał zanik mięśni, wstał z tego wózka i zaczął iść. I ten człowiek stojący obok powiedział, on musiał być podstawiony. Wolna wola to jest jedyna przestrzeń we wszechświecie, w której Bóg nie może być obecny, jeżeli człowiek tego Boga tam nie zaprosi. Proszę zobaczyć, że kiedy jego uczniowie przyszli do niego i mówili o tym, że my nie potrafiliśmy sobie poradzić z pewnym problemem, człowieka, którego nie potrafiliśmy podnieść, pomóc, to Jezus nie powiedział do nich, chłopaki, taka jest wola Boża. Jezus powiedział, panowie, brak wam wiary.
Jezus na stadionie.
Jeżeli ty, Boże, jesteś, to proszę cię, pokaż mi, że to jest prawda, bo nikt nie lubi próżni, nikt nie znosi tego, żeby to, w co wierzy, nie miało podstaw intelektualnych.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam. 1 lipca w Warszawie na Stadionie Narodowym odbędzie się 5. edycja rekolekcji Jezus na Stadionie. Ludzie proszą o uzdrowienie i wielbią Chrystusa, tłumaczą organizatorzy, siostra Tomasza, Leszek Tarasewicz i Magdalena Plucner.
Ostatnio miałam takie doświadczenie, spotkałam człowieka, którego życie zabrał alkohol. Ten człowiek jest teraz na intensywnej terapii. Po prostu ten człowiek odchodzi, zniszczony kompletnie, absolutnie ciało jego jest zniszczone, jego dusza jest zniszczona, widać, że ma pragnienie życia, ale ktoś mu to życie ukradł, czy coś mu to życie ukradło. I pomyślałam sobie wtedy, że to, czemu poświęcimy nasze życie, czy to, komu poświęcimy nasze życie, to albo nas rozwinie i sprawi, że będziemy niezwykli, wspaniali, albo nas zniszczy. Wybór należy do nas. Ja wierzę Bogu i po prostu razem tutaj z braćmi i też siostrą Tomaszą uczymy ludzi modlitwy uwielbienia, bo tego się trzeba nauczyć.
Jezus sam uczył nas modlitwy uwielbienia. Kiedy modli się, to Ewangelia zapisuje jego słowa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. A kiedy uczniowie poprosili, aby nauczył ich modlić się, to zaczął uczyć ich modlitwy Ojcze nasz, a tam przecież trzy pierwsze prośby to jest modlitwa uwielbienia. Niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech będzie wola Twoja, nie moja. Dopiero potem prosimy o swoje rzeczy, dlatego to jest normalny schemat modlitwy naszej chrześcijańskiej, abyśmy najpierw oddali chwałę Bogu i tego chcemy ludzi uczyć. I po to zapraszamy po raz kolejny na stadion, abyśmy wspólnie razem jako naród stanęli, oddali Bogu chwałę, bo tylko On jest jej godzien.
Jeżeli mówimy o mentalności i stylu życia uwielbienia Boga, to jest to całościowe, więc jeżeli tutaj ktoś mówi, że uwielbia Boga daną pracą, to znaczy, że musi uwielbiać wszystkimi innymi czynnościami w swoim życiu. Czasami to jest zamiatanie, czasami sprzątanie, czasami wychowywanie dzieci. Najbardziej schowana, cicha posługa może być formą uwielbienia Boga i jest to też niezwykle piękne, bo dużo łatwiej mieć w tym czyste intencje.
Rekolekcje Jezus na stadionie trwają jeden dzień. Ale przed rekolekcjami, praktycznie rok czasu, sztab ludzi pracuje nad tym, żeby to wydarzenie mogło zaistnieć. To jest szkolenie wolontariuszy, szkolenia muzyków, szkolenie chóru.
I chodzi nam o to, żeby wszystkie osoby, które tam są, miały też taką mentalność człowieka uwielbienia. Taki jest cel, żebyśmy my byli też ludźmi, którzy dają świadectwo o tym, kim jest dla nas Bóg. Między innymi dlatego tuż przed stadionem, na tydzień przed stadionem, wszystkie służby będą mieli wspólne rekolekcje. Ponad 300 wolontariuszy, 100 osób w chórze, ponad 100 osób, jeżeli chodzi o tancerzy, około chyba tam 50 osób, jeżeli chodzi o flagi, więc to jest spore grono ludzi.
Stadion może pomieścić prawie 60 tysięcy osób, więc zapraszamy. Każdy, kto chce z nami razem się pomodlić, niech wejdzie na stronę jezusnastadionie.pl. Tam są wszystkie potrzebne informacje.
A jeśli zapraszamy ktoś... też, tylko się wtrącę, zapraszamy też bardzo księży, żeby przyjechali ze swoimi wspólnotami. Dla nas jesteście bardzo cenni. Z jednej strony po to, żeby pomagać ludziom spotkać się z Jezusem, jeżeli chodzi o spowiedź, ale też i to, żeby uczestniczyć i razem wielbić Boga.
Oczywiście będą dwie adoracje eucharystyczne. Będzie Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie w dwóch bocznych salach przez cały dzień. Będzie Eucharystia sprawowana przez księdza arcybiskupa Henryka Hozera i będzie później jeszcze wspólna adoracja na scenie.
Ksiądz Rafał Jarosiewicz, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, pełnię funkcję prezesa fundacji SM z nieba. Jestem zaangażowany w różne projekty, które Pan Bóg mi jakoś w ręce wkłada, ale moją pasją największą jest głosić Ewangelię, czyli dobrą nowinę o tym, że Bóg kocha i szuka człowieka.
Jezus na stadionie po raz kolejny 1 lipca. Między innymi ksiądz jest za to odpowiedzialny. Co się będzie działo?
Kilkadziesiąt tysięcy ludzi spotka się na stadionie PGE Narodowy. aby po pierwsze wspólnie uwielbić Pana Boga, bo to jest modlitwa serca, modlitwa, która jest najtrudniejszą formą modlitwy, ale także, aby przez modlitwę wejść w spotkanie z Bogiem. To nie jest łatwa rzeczywistość doświadczać Pana Boga, natomiast jest to rzeczywistość możliwa i jest to zaproszenie dla każdego człowieka, dla każdego chrześcijanina.
To już piąte spotkanie, które gromadzi, tak jak ksiądz powiedział,
kilkadziesiąt tysięcy. Tak.
Jest taka potrzeba.
Potrzeba, ale też myślę, że doświadczenie tego, co się tam dzieje, dlatego że jeżeli my jako organizatorzy mamy potwierdzone od lekarzy konkretne uzdrowienia z najróżniejszych dolegliwości, z najróżniejszych chorób i są to potwierdzenia także od lekarzy, którzy na przykład są niewierzący, ale wystawiają zaświadczenie, że oni nie rozumieją, jak to się stało, że na przykład choroba raka nie ma po niej śladu, albo że na przykład osoba, która była zdiagnozowana przez wielu ginekologów, że nie może mieć dzieci, nagle staje się mamą. Więc to są dla nas bardzo konkretne i czytelne znaki, ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na treść Ewangelii, to jest napisane, że tam, gdzie będzie głoszona dobra nowina, tam Pan Bóg w swojej mocy będzie potwierdzał te słowa konkretnymi znakami.
A Chrystus mówił, że będziemy czynić jeszcze więcej znaków niż On.
Obiecał i powiedział, że będziecie czynić to, co ja czynię i jeszcze więcej dokonacie w imię moje. Więc to jest tak naprawdę przedłużenie Jego działania, Jego misji i tego wszystkiego, co było zapowiedzią w Ewangelii.
Ojciec John Baszobora, oto to już jest legenda, to nazwisko wywołuje spore emocje i zaciekawienie. Co to jest za człowiek?
Muszę tylko dodać, że ojciec John Baszobora będzie w tym roku jednym z prelegentów, ponieważ będą także głosili Polacy, że tak powiem. Natomiast ojciec John Baszobora jest bardzo prostym, zwykłym księdzem, który skończył duchowość w Rzymie. Ma doktorat między innymi z duchowości.
To duchowny rzymskokatolickiego kościoła.
Tak, jak najbardziej jest to ksiądz katolicki, który pracuje na co dzień w Ugandzie, w Afryce, kiedy głosiliśmy tam rekolekcje w ubiegłym roku, ponieważ dostaliśmy także zaproszenie od niego, żeby dla jego społeczności wygłosić rekolekcje tam w Afryce, to zobaczyliśmy właśnie ojca Johna w takich prostych, zwykłych czynnościach. Tutaj u nas uchodzi jako legenda w wielu miejscach czy w wielu środowiskach. On woził nas samochodem, organizował nam jedzenie, śmiał się, śpiewał z nami. Taka codzienność, zwykła codzienność, rozmowy z ludźmi, modlitwa, spotkania z tymi osobami, które do niego przychodziły tam, do jego biura. Często stoją kolejki po to tylko, żeby dzieci mogły dostać jakąś formę pomocy w kontekście nauki, bo wiemy, że w Afryce nauka jest płatna, czy jakiekolwiek inne problemy. No to ojciec John Baszobora rzeczywiście tam w wielu rzeczach posługuje, też tak od strony ludzkiej. I no rzeczywiście także w Afryce z jednej strony jest zwykłym, prostym księdzem, który jest otwarty na działanie Pana Boga, a z drugiej strony no na przykład byliśmy świadkami spotkania ojca Johna Baszobory z prezydentem Ugandy, kiedy na dużym spotkaniu, na dużych rekolekcjach, które prowadziliśmy dla 80 tysięcy osób, nagle prezydent chciał przyjechać i zaznaczyć swoją obecność, że tak, on wspiera takie działanie i chce, żeby ta Afryka się rozwijała i żeby budzić ludzi do przedsiębiorczości, do zagospodarowywania swoich talentów, do tego, żeby no rzeczywiście człowiek mógł się rozwijać, bo takie jest przesłanie Ewangelii.
Księdza, jeśli ktoś nie słyszał o ojcu Baszoborze, trzeba powiedzieć, że to jest charyzmatyczny kapłan. Jak to się dzieje, że dzięki jego wstawiennictwu, przez niego przemawia tak wyraźnie Bóg, Duch Święty, uzdrawia. Tych uzdrowień są setki, to już nie dziesiątki, a setki. Jak to się dzieje?
Myślę, że trzeba się odnieść do tego, co jest obietnicą, ponieważ tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, tam są znaki.
No ale przecież każdy kapłan się modli.
Ale mówimy o głoszeniu Ewangelii. Ja w pewnej chwili uderzyłem się w piersi i zobaczyłem, co ja głoszę. Głoszę obyczaje, głoszę obrzędowość, głoszę tradycje, głoszę różne rzeczy. Ale czysta Ewangelia, kiedy głosimy Jezusa konkretnie, który chce być głoszony, chce pokazywać swoje znaki i cuda, no to on będzie potwierdzał to. Więc ja mam bardzo prostą teorię. Ja teraz wracam z Anglii, z misji tygodniowych i na moich oczach ludzie odzyskiwali wiarę, ale także odzyskiwali słuch. Przestawały boleć te osoby kręgosłupy, migreny odchodziły, depresje. Ja jestem zwykłym kapłanem, nie jestem celebrytą, że tak powiem, kapłanem, chociaż niektórzy już taki gdzieś tam przydomek mi nadają, ale zobaczyłem w moim kapłaństwie, mogę powiedzieć, że rozpoczął się jakiś ogromny proces nawrócenia w moim życiu, że kiedy odchodzę od tego, co ja chcę powiedzieć, co będzie nawet zabawne, komiczne, co może stworzyć jakąś przestrzeń do tego, żeby człowiek zaistniał jako człowiek, a zaczynam głosić Ewangelię, to Bóg naprawdę potwierdza naukę znakami. Ja jestem tego świadkiem. Przedwczoraj jedna z dziewczyn tutaj w kościele u was w Bydgoszczy wstała z wózka, tak? To oczywiście sprawia, że coraz więcej ludzi zaczyna chodzić do kościoła, no bo jeżeli tak to się dzieje, została uwolniona, miała straszne problemy, wyginało ją na różne strony i tak dalej. To było widoczne dla całej społeczności, która tam się znalazła, ale były osoby, które zostały uzdrowione z kręgosłupa, a tutaj, których Pan Bóg pozbawił, że tak powiem, migren i innych rzeczy, więc ja czekam tylko też na takie potwierdzenia lekarskie, żeby to były konkretne rzeczy, także dla sceptyków, którzy mówią, nie, to jest niemożliwe, to się nie dzieje w naszych czasach. Człowiek potrzebuje dzisiaj namacalnych dowodów Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj wszystko racjonalnie jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć. I kiedy zrozumiałem, jak bardzo jest wolna wola potrzebna w człowieku, jak ona jest ogromnym z jednej strony problemem, a z drugiej strony szansą. Duże spotkanie na 100 tysięcy osób, człowiek, który na tym spotkaniu, proszę sobie wyobrazić, przyszedł i mówi, ja jestem niewierzący, ale jeżeli zobaczę cud, że człowiek staje z wózka, to uwierzę. I na jego oczach chłopak, który miał zanik mięśni, więc według medycznych wszelkich opisów nie powinien w żaden sposób chodzić, wstał z tego wózka i zaczął iść. I ten człowiek stojący obok powiedział, to jest niemożliwe, on musiał być podstawiony. I wtedy do mnie jako kapłana też dotarła jedna rzecz, że wolna wola to jest coś takiego, co nawet wobec znaków i cudów jest nienaruszone przez Pana Boga. Czyli Pan Bóg tak szanuje naszą wolność, tak kocha, że mówi, możesz się rozbić jeszcze wiele razy, ale ja na siłę nie zrobię z Tobą nic, bo tak Cię kocham. To jest moja miłość, to jest coś dla mnie niewyobrażalnego jako kapłana. To coś, co mnie napędza, co mnie podnosi, co mi daje pasję w życiu i w tym moim kapłaństwie, bo ja się nim cieszę niesamowicie.
A, ja pamiętam takie słowa Chrystusa, który też proszony o cud, o znak, daj nam znak, a uwierzymy, powiedział, przed Wami jest coś więcej niż znak, dał do zrozumienia, że problem jest w tych ludziach i czegokolwiek by na ich oczach nie zrobił, to i tak oni nie uwierzą, bo ich nastawienie jest złe, jest po prostu złe.
Dokładnie tak, natomiast też Pan jest ciekawą rzecz robi, której my się miksujemy i uciekamy. Proszę zobaczyć, że kiedy Jego uczniowie przyszli do Niego i mówili o tym, że my nie potrafiliśmy sobie poradzić z pewnym problemem, człowieka, którego nie potrafiliśmy podnieść, nie potrafiliśmy Mu pomóc, to jest nie powiedział do nich, słuchajcie, widzicie, modliliście się, wkładaliście ręce, chłopaki, taka jest wola Boża. No nic podobnego. Jest powiedział, panowie, brak wam wiary. A my dzisiaj bardzo szybko usprawiedliwiamy się tym, że taka jest wola Boża, żeby ktoś nie został uzdrowiony. Taka jest wola Boża, żeby na kogoś spadało cierpienie. Podczas gdy rzadko uderzamy się w piersi i mówimy, nie, no ja mam za słabą wiarę, żeby się modlić. Ja w ogóle mam za słabą wiarę, żeby kłaść ręce, bo chociażby jednym ze znaków wiary dojrzałej jest mowa w Ewangelii, ci, którzy uwierzą, na chorych kłaść będą ręce. Wczoraj w kościele zapytałem na kilkaset osób obecnych w czasie tych rekolekcji, które trwały, kto w ostatnim czasie, no bo jesteście Państwo wierzący, tak, kto w ostatnim czasie kładł na kogoś ręce? Na kilkaset osób, 6 osób podniosło ręce, więc ja mówię, to i tak całkiem nieźle.
To my tak możemy?
Mocy chrztu Ewangelia jest prosta. Ewangelia mówi, kto uwierzy na chorych, kłaść będzie ręce. Tam nie ma gwiazdki i przypisu, ale musi być blondynem.
Ale musi być na przykład konsekrowaną osobą.
Ale musi być konsekrowaną osobą.
Papieżem.
No właśnie nie. Proszę zobaczyć, że nawet osoba niewierząca, jeżeli ma intencję prawidłowego chrzczenia dziecka, no to działa jako normalny sakrament, tak samo ważny, jakby chrzcił papież. A w przypadku modlitwy za chorych, Jezus nie uzależnia tego od niczego, jak tylko od wiary tego, który prosi.
To jest to, co ksiądz mówi, niezwykłe, niesamowite, a powinno być i zwykłe, i codzienne. Ja właściwie troszkę się przestraszyłam, bo pomyślałam, to co z tą armią kapłanów, księży, ojców, biskupów, kardynałów, etc., którzy, kiedy się modlą, nie dochodzi do tego typu uzdrowień. Nic takiego się nie dzieje. Gdzie jest błąd?
Nie chcę osądzać, ani nie chcę w żaden sposób tutaj wyznaczyć jakiejś drogi. Ja mogę odnieść to do siebie. Do momentu, kiedy głosiłem różnego rodzaju nauki, ale nie czystego Jezusa, przepraszam, że użyję tego słowa, czystego Jezusa, czyli dobrej nowiny, o tym, co Bóg robi, do tego momentu nie mogłem się spodziewać znaków. Dlatego, że jest napisane, że dobra nowina będzie potwierdzona znakami, a nie wymysły, poglądy, najróżniejsze rzeczy.
Więc... Proszę księdza, to jest tak, że każdy tak może, który się nawróci, nie będzie głosił siebie, będzie głosił, tak jak ksiądz powiedział, czystego Jezusa, zostańmy przy tym twierdzeniu. Czy to jest jednak rodzaj łaski, jakiegoś charyzmatu?
No proszę zobaczyć, że święty Paweł w liście do Rzymian, na przykład w 14 rozdziale, mówi o tym, że chce, żebyśmy wszyscy posługiwali darami duchowymi, więc on nie zawęża tych darów do jakiejś wybranej wybranej kasty ludzi, którzy tylko będą mogli tymi darami posługiwać. Wręcz przeciwnie. On mówi, starajcie się, rozwijajcie, zabiegajcie o dary duchowe. I wymienia tam 9 charyzmatów, które opisuje bardzo konkretnie. I chociażby cytowany przeze mnie przykład przyszłego stadionu 1 lipca 2017.
Szczęśliwy naród, który będzie, umie wielbić Pana, będzie kroczył w świetle Twego oblicza. Psalm 89, fragment tego psalmu.
Dokładnie. Podczas tego spotkania jednym z mówców będzie pan Marcin Zieliński i on jest ewangelizatorem świeckim. On nawet nie jest po teologii, bo z tego co wiem, to on jest po AWF-ie. Człowiek, który przez 3 lata chodził po ulicach Skierniewic, bo ze Skierniewic pochodzi i nie mógł zrozumieć, jak to jest, że Ewangelia działa czy nie działa. I przez 3 lata nie miał żadnych znaków potwierdzających to, że Pan Bóg chce go używać. I po 3 latach zaczęły się masowo uzdrowienia dokonywane przez Jezusa za jego pośrednictwem.
No to co ten człowiek robi?
Modli się i głosi Ewangelię. I to jest wszystko. Nic więcej nie potrzeba.
I to nie jest podejrzane dla Kościoła, że jakaś osoba świecka dokonuje takich rzeczy?
Jest takich osób więcej w różnych zakątkach i w różnych miejscach. Natomiast wiadomo, że bardziej zwraca się uwagę na to, co powiedział jakiś biskup, co powiedział jakiś ksiądz i tak dalej. Natomiast gdybyście Państwo wpisali sobie chociażby w internet, na przykład pan Marcin Zieliński, jak uzdrawiać, czy jak otwierać się na działanie Ducha Świętego, czy jak posługiwać w mocy charyzmatów. Nie tylko, że on bardzo konkretne wskazówki przeżyte na sobie pokazuje, ale pokazuje to też w kontekście potwierdzenia Kościoła, w którym działa jako katolik.
Osoba wierząca słucha na pewno księdza słów z zaciekawieniem, a osoba sceptyczna nie tylko z zaciekawieniem, ale jestem przekonana, że także z uśmiechem bywają i drwiny, i szyderstwa, niedowierzania, a ksiądz mówi, ja nie mogę przekonać, niech zrobią to lekarze. Nie wiedzą, dziwią się, co się stało, dlaczego osoba ciężko chora nagle jest osobą w pełni zdrową. Co się stało?
Ponieważ błędem w ogóle metodologicznym w głoszeniu Ewangelii jest to, że my chcemy przekonywać. Proszę zobaczyć, że Jezus nie powiedział idźcie i przekonujcie wszystkie narody, tylko idźcie i głoście. Czyli my wchodząc, przepraszam, że użyję takiego skrótu myślowego, w buty Ducha Świętego, chcemy robić za Niego robotę i dlatego nie mamy efektów. Moim zadaniem nie jest przekonywać człowieka do Boga, tylko ogłaszać mu dobrą nowinę. Czyli...
Właśnie, bo księdza nie jest celem uzdrawianie. Tutaj
to jest
o tom...
efekt. To jest efekt. Efekt głoszenia dobrej nowiny. Potwierdzenie tego, że to jest prawda. Natomiast samo głoszenie nie jest także nawracaniem. Mój biskup wielokrotnie do nas księży mówi, panowie, w Ewangelii nie jest napisane nawracajcie innych, tylko nawracajcie się. I to jest ciekawe, że kiedy ja staję w autorytecie Jezusa, to moim celem nie jest nawracać ludzi, tylko pokazywać działanie Boga tu i teraz, odkrywać, co On robi w tej konkretnej sytuacji, że w tym momencie na przykład jestem na mszy świętej i mam doświadczenie, że osoba jest uzdrawiana z bólu, ale także z tego, że ma chory słuch. I w tym momencie kobieta, mówię to głośno, wstałem, mówię to głośno i kobieta podchodzi i mówi, to ja jestem. I to jest konkret, więc moim zadaniem jest ogłaszanie tego, co robi Pan Jezus. I im bardziej moje kapłaństwo, czy moje chrześcijaństwo, bo mówimy zarówno o kapłanach, jak i o osobach świeckich, jest zjednoczone. Ale co to oznacza, jest zjednoczone? Nie jest tylko pustym rytuałem, czyli zaliczeniem konkretnych modlitewek, nawet bardzo ładnie napisanych, ale osobistą relacją, czyli wejściem w umiejętność słuchania Boga. Ja wiem, że dla osób niewierzących, jeśli mówię, to może wywoływać, tak jak to Pani powiedziała, odrobinę śmiechu i ktoś może powiedzieć, no świetnie, Jarosiewicz słyszy głosy.
A słyszy ksiądz głosy?
No właśnie. Słowo Boże mówi bardzo prosto. Rozdział 55, werset 8 Księgi Proroka Izajasza mówi, że moje myśli nie są myślami waszymi. Więc jak poznać to, co Pan Bóg mówi? Każda myśl, która nie jest moja, a która przychodzi na modlitwie, jest od Boga. Bardzo prosty sposób z wielu sposobów słuchania Boga na to, żeby go usłyszeć. Proboszcz Jan Maria Vianney, święty proboszcz, mówi, że my jesteśmy strasznie w słabej pozycji, ponieważ bagatelizujemy i lekceważymy myśli od Ducha Świętego, a on mówi wprost, każda dobra myśl, która do nas przychodzi, gdybyśmy się ją głęboko przyjęli, ona jest myślą i podpowiedzią od samego Ducha Świętego. Problem jest w tym, że to jest tak banalnie proste, że my szukamy nie wiadomo czego, podczas gdy te proste rzeczy mogą nas prowadzić do bardzo głębokich doświadczeń Boga w naszym życiu.
Chrystus, kiedy powoływał swoich uczniów, zapytał, poprosił, zwrócił się i tyle, można powiedzieć. Nie było tak, że wracał i mówi, no ale może jednak, ale spróbuj, przemyśl i tak dalej. Nie, to było konkretne zawołanie. Chrystus jest bardzo konkretny.
Bardzo konkretny, ale też bardzo odwołujący się do ludzkiej woli. Tak, bo to jest ten przysłowiowy filozoficzny kamień, który Bóg stworzył, którego nie może podnieść, sam siebie ograniczając. Dlaczego? Dlatego, że wolna wola to jest jedyna przestrzeń we wszechświecie, w której Bóg nie może być obecny, jeżeli człowiek tego Boga tam nie zaprosi. I to jest cudowne. To powinien być dla nas jakiś punkt rozważań i znak miłości, że On tak kocha, że jest gotowy nawet do śmierci człowieka prowadzić w Jego nie, żeby człowiek mógł po śmierci przekonać się, że to nie miało sensu. I stąd Kościół mówi, że tak ważna jest modlitwa w momencie umierania danego człowieka, kiedy on na nowo, stając przed Bogiem, zaczyna decydować o tym, w którą stronę pójdzie, bo różne okoliczności mogą sprawić, że on tak, a nie inaczej się zachowuje i tak, a nie inaczej wybiera. Więc proszę zobaczyć, dobra nowina, bo mówimy tutaj o kerygmacie, czyli o tym podstawowym głoszeniu, czyli o doprowadzaniu do spotkania z Jezusem. Jak mówi papież Benedykt, nasze chrześcijaństwo to są dwie części. To jest moment do spotkania z Bogiem, czyli osobistego doświadczenia Boga, które mówi mi, że Bóg istnieje, że mnie kocha, że to wszystko jest prawdą, albo jeżeli nie ma tego spotkania, to cały czas jestem w tej grupie, która zastanawia się, po co zachować przykazania, po co być dobrym, po co to wszystko. No są jakieś wymagania, ale nie mam motywacji do tego. Natomiast ten moment, który na przykład profesor Stanisław Urbański nazywa dotykiem Boga, czyli takim momentem, który jest w osobistej relacji bardzo ważny, ponieważ budzi nas do dojrzałej wiary. Ten moment otwiera nas na chrześcijaństwo żywe i o tym mówi papież Benedykt, teraz mówi papież Franciszek, potwierdzając to, co powiedział papież Benedykt. Inna refleksja, inny test, który zrobiłem pierwszego dnia rekolekcji tutaj w Bydgoszczy. Pytam się, drodzy Państwo, kto się modli? 99% rąk w górze, setki osób ręce w górze. Ja mówię, teraz zobaczymy, zweryfikujemy, czy to jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym zapytać Państwa, czy modlitwa to jest rozmowa? Tak. To proszę mi powiedzieć, kto osobiście na tej modlitwie usłyszał, co Pan Bóg mówi do jego serca. I na te setki osób tylko kilka rąk było w górze. Ja mówię, drodzy Państwo, to jak to jest? Modlitwa jest rozmową, dialogiem, czy monologiem i wypowiadaniem pobożnych formułek gdzieś w przestrzeń, która nie odpowiada?
Tak, bo chcemy codziennie wypełnić ten, powiedzmy, obowiązek przeczytania, pomodlenia się, na przykład litanią do serca Pana Jezusa. Czy to jest rozmowa, czy to jest tylko takie odfajkowanie? Ale proszę księdza, ksiądz wie, że takie myślenie też prowadzi do usprawiedliwienia.
No, usprawiedliwienie zawsze było obecne w naszym życiu, bo łatwiej jest coś odfajkować i odhaczyć, a nie korzystać z mocy, którą daje Bóg człowiekowi, dlatego że z tymi, którzy się narodzili z ducha, jak mówi Pan Jezus w trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Jana, jest tak, że nikt nie wie, skąd przyjdą i dokąd pójdą, dlatego że są nieobliczalni w dobrym. Nie ma granicy świętości, tak jak nie ma miary miłości. I to jest cudowne, dlatego że nie ma wszystkich dróg świętości odkrytych, bo każdy ma swoją indywidualną drogę.
A to jest tak, że to my się zatrzymujemy na tej drodze, to my mówimy dotąd, a nie dalej? To tak
niestety
jest?
Tak jest, bo proszę zobaczyć, że wielu chrześcijan skoncentrowało się na tym, że wystarcza im niedzielna msza święta i co najwyżej wieczorny pacierz odmówiony po prostu tak, żeby zaliczyć, żeby nie mieć ewentualnych wyrzutów sumienia. I nie ma tam głębi spotkania z Bogiem. Ja o tym mówię na wszystkich rekolekcjach, dlatego że widzę, że to jest podstawa w ogóle do duchowego wzrastania, do przełomów, do tego, żeby posługiwać. Bo proszę zobaczyć, że nawrócenie nie polega na tym, nawet że się modlimy, tylko na tym, co mówi święty Paweł, weryfikując nasze nawrócenie słowami, czy czynisz już uczniów, czyli tych, którzy będą zdolni czynić kolejnych uczniów. I to jest prawdziwe nawrócenie, czyli krótko mówiąc, jeżeli ja nie mówię o Jezusie w taki sposób, by przygotowywać innych do tego, by oni do Jezusa przygotowywali, to jeszcze jest daleka droga w moim chrześcijaństwie, w duchowym rozwoju.
Proszę księdza, od czego zacząć?
Zapraszam, żeby zawołać razem ze mną w tej audycji. Panie Jezu, poprowadź mnie, skoro Ty mnie słyszysz, skoro cokolwiek robię w tym momencie, jesteś obecny tu i teraz, poprowadź mnie, powierzam Tobie moje życie, jako mojemu Panu i Zbawicielowi, skoro Ty pragniesz dobra dla mnie, skoro umarłeś za mnie na krzyżu, skoro pokonałeś wszelki grzech, ochrzcij mnie Duchem Świętym, tak jak mówiłeś, Jezu. Powiedziałeś, że będziesz chcił ogniem Ducha Świętego, że mamy oczekiwać obietnicy i że to jest obietnica po wszystkie czasy, dla Waszych synów, córek, po najdalsze czasy, cytując Joela. Panie Jezu, ochrzcij mnie teraz, gdzie jestem, mocą Ducha Świętego, abym widział Twoją obecność, abym widział Twoje działanie, napełni mnie Twoimi darami, tak aby moje chrześcijaństwo nie było smutne, puste, beznadziejne, ale żebym świecił w taki sposób, aby to światło porażało wręcz i nie przestawało świecić w tych miejscach, które rzeczywiście potrzebują rozświetlenia. No i Panie Jezu, daj mi wspólnotę, bo wspólnota to jest miejsce straszne, miejsce oczyszczenia, miejsce szlifowania, miejsce, którego mam często dosyć, ale to jest, jak mówi Sobór Watykański II, parafia ma być wspólnotą wspólnota, więc miejsce małej mojej grupy wzrastania to jest miejsce najskuteczniejszego uświęcenia. I to jest początek.
Wow, proszę księdza, jak to jest przemawiać do tysięcy ludzi? Chociażby ten stadion, Stadion Narodowy, ksiądz gdzieś na tej płycie stadionu, razem z innymi charyzmatycznymi, duchownymi i nie tylko, osobami świeckimi i te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, każdy, przypuszczam, oczekuje i znaku, i cudu, i uzdrowienia. Ludzie na te spotkania przychodzą w konkretnym celu. Proszą o uzdrowienia fizyczne, albo duchowe, albo dla siebie, albo dla rodziny, dla dzieci, sypiące się małżeństwa, wszelkie uzależnienia i tak dalej. Proszą, błagają i mają nadzieję. Co się dzieje z księdzem podczas takich spotkań?
Ja mógłbym nie wychodzić ze stadionu, ponieważ mnie to cieszy, jak widzę ludzi, których mogę podnosić, pokazywać im Jezusa. To jest moja pasja, to jest moje szczęście. Mi się wydaje, że jestem ciągle na wakacjach, bo głoszę. No bo dzielę się tym, co jest we mnie, tym, co Bóg we mnie odbudowuje, co we mnie przerabia, no bo jestem też grzesznikiem, czyli doświadczam swoich słabości, wielu rzeczy się wstydzę, które w życiu zrobiłem i nie chciałbym, żeby ktokolwiek zrobił na przykład jakieś tam sytuacje, które ja zrobiłem. Jest mi przykro z tego powodu, że gdzieś się zagalopowałem, że gdzieś coś głupiego zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Ale odczuwam ogromną radość, że są tysiące ludzi, którzy to stają i chcą szukać Boga. Ponieważ człowiek, który staje nawet w postawie niewierzącego, ale w postawie rzeczywiście prawdziwości w tym, że jeżeli Ty Boże jesteś, to proszę Cię, zainterweniuj w moje życie, pokaż mi, że to jest prawda. Bo nikt nie lubi próżni, nikt nie znosi to, co powiedział święty Anselm z Canterbury, fides querens intellectum. Nikt nie znosi tego, żeby to, w co wierzy, nie miało podstaw intelektualnych. Więc to nie jest sprzeczność, o której mówi Jan Paweł II, że wiara i rozum to są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Tak?
Początek encykliki.
Fides et ratio. Tak. Więc my potrzebujemy z jednej strony formacji, doświadczenia, no i wzrastania duchowego, nie? Pierwsi apostołowie, rozdział 2, wers 42, Dzieje apostolskie, oni mieli takie cztery filary wzrastania: modlitwa, łamanie chleba, bibliści dzisiaj mówią, to są sakramenty. Trzecia rzecz, nauczanie apostolskie, bo oni trwali w nauczaniu apostolskim, i wspólnota. Cztery potężne filary, które zapewniają nam świętość. I o ile Bóg jest przewidywalny w tym, że przychodzi. Dlaczego? Dlatego, że tak mamy napisane w Piśmie Świętym. Pismo Święte się nie myli i nie wprowadza nas w błąd. Więc jest napisane, że jeżeli przyzywamy obecności Ducha Świętego, to On przyjdzie. Natomiast nie jest napisane, jak przyjdzie. To jest niesamowite.
A jak przychodzi? Niech ksiądz powie, jak przychodzi?
No, bardzo różnie. No, przez kilkanaście lat jeździłem na Woodstock, żeby tam głosić Ewangelię i nie zapomnę na przykład takiej sytuacji. Mój kolega, ojciec Damian, mówi, chodź, idziemy się modlić nad człowiekiem, który to ma jakieś ogromne problemy. Ja mówię, a co będziemy robić? Co się z nim dzieje? Nic nie mówi, będziemy się modlić. I zaczynamy się modlić nad człowiekiem i w pewnej chwili ja mam obraz, tak jakby w wyobraźni, że ten człowiek walczy na ringu. Jest taka stopklatka, zatrzymanie jakby akcji i ten człowiek tak uderzył człowieka w tym obrazie, w tej wizji, bo to był ruchomy obraz, że ten człowiek pada na ziemię, umiera. I mam drugi obraz, jak ten sam człowiek, nad którym się modlimy, klęczy u kratek konfesjonału, się spowiada, z płaczem klęczy i jakby nie może sobie z tym poradzić, nie może przebaczyć. Jest trzecia wizja, znowu ze stopklatką. Jezus, który staje, chociaż fizycznie go nie widać, obok nas i mówi, powiedz mu, że ja mu już przebaczyłem grzechy. I proszę sobie wyobrazić teraz, w jakim napięciu człowiek staje, żeby uwierzyć, że Bóg może się tak komunikować z człowiekiem i pokazywać z życia szczegóły, w których szczegółach On jest obecny i tego człowieka wyrywa, na przykład z depresji. Ja nie zapomnę tej sytuacji. Ja z jednej strony cały drżałem, a z drugiej strony stwierdziłem, a co mam do stracenia, żeby sprawdzić, czy Bóg tak nie działa. I pytam się tego człowieka, czy on w swoim życiu walczył na ringu. On mówi, że tak. Ja mówię, proszę pana, to chcę panu powiedzieć. Te trzy obrazy, nie? I mówię, że Jezus panu przebaczył w spowiedzi. On zaczął kiwać głową. Nie patrzeć na mnie, skąd ja wiem, skoro ja go nie znam. I trzeci moment, kiedy ja mówię, to chcę panu powiedzieć najważniejszą rzecz, żeby pan sobie wybaczył, ponieważ Jezus już panu przebaczył.
O, to właśnie święte słowa, bo wielu ludzi sobie nie wybacza. My często idziemy do konfesjonału i kilkakrotnie spowiadamy się z tych samych grzechów. Nie możemy sobie wybaczyć. To duży problem wierzących.
Ale to dlatego, że stajemy wyżej Pana Boga. Pan Bóg mówi, jak daleko jest wschód od zachodu, wiem, że się nie spotyka, tak daleko od Ciebie odsunąłem Twoje grzechy.
Ale to nie jest tak. Mi się wydaje, że to znamie winy. Ta świadomość, czego my dokonaliśmy, co my zrobiliśmy, co się stało z drugim człowiekiem przez nas. Kiedy ta świadomość nas dopada, tak przeżywamy.
Jest to na pewno jeden ze sposobów przeżywania, powiedziałbym, także przez to Pan Bóg działał. Pan Bóg nie robi nam resetu, nie robi formatowania naszego twardego dysku, jakim jest mózg, tak? Tylko dając nam doświadczenie i pamięć o tym, co zrobiliśmy, także w tym, co było słabe, daje nam szansę na to, żebyśmy tych pewnych błędów nie popełniali. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, to jest też szansa na to, żebyśmy go właściwie zaczęli szukać, bo proszę zobaczyć. Tak naprawdę w bardzo wielu sytuacjach my wtedy zwracamy się do Pana Boga, kiedy napotykamy problem, kiedy napotykamy trudność. To nie jest tak, kiedy wszystko nam się układa, że my o Panu Bogu myślimy, chwalimy Go, uwielbiamy.
Co więcej, kiedy się układa, to mimo, że 5 minut wcześniej błagaliśmy, leżeliśmy krzyżem, a to tutaj sobie mówimy, dobrze, to teraz będzie po mojemu.
No, udało się. Więc ojciec Augustyn Polanowski, mój mistrz duchowy, on proponuje, żebyśmy się modlili o cierpienie dla nas.
Oj.
Oczywiście tak przewrotnie to wypowiada. Na rekolekcjach ludzie patrzą, tak są zadziwieni, mówią, a kiedy się najbardziej zwracacie do Pana Boga? Wtedy, kiedy wam jest dobrze, czy wtedy, kiedy jest wam źle? No i wszyscy się uśmiechają rzeczywiście. I to jest taka dość mocna świadomość, piękne przełożenie na to, że niestety bardzo często zwracamy się do Pana Boga nie wtedy, kiedy jest nam dobrze, ale wtedy, kiedy już doszliśmy do ściany. Ale to jest dla nas szansa. Dlaczego? No bo kiedy już my nie widzimy rozwiązań, Bóg mówi, no na to czekałem.
Proszę księdza, a to jeszcze jest tak, że jedno mówimy, jedno myślimy, też i czujemy. To są te tajemnice, te nasze głębokie, bardzo osobiste, o których nie mówimy prawie nikomu albo nikomu. I stoimy przed Bogiem, który wszystko wie na nasz temat. Kurczowo się trzymamy tych naszych tajemnic i mimo, że przychodzimy na takie spotkanie, które przed nami chociażby, Jezus na stadionie, czy bierzemy udział w rekolekcjach, nabożeństwach, mszach o uzdrowienie, to tak naprawdę nie jesteśmy gotowi ani otwarci. To znaczy my jeszcze coś ukrywamy. My mówimy to, to, to i to proszę, ulecz, ale to, to i to, to jeszcze zostaw, zostaw, bo ja nie jestem gotowy, nie chcę. Na przykład nie chcę. I to jest problem.
Właśnie tutaj to, do czego pani w tej chwili jakby doprowadziła w kontekście pytań i odkrywania tej tajemnicy, to jest to, co dzisiaj w Kościele jest bardzo mocno zaniedbane, o czym mówi 12, 13, ale przede wszystkim 14 rozdział listu do Koryntian, czyli dary duchowe. Dlaczego? Dlatego, że proszę zobaczyć, jeżeli na zgromadzenie, mówi święty Paweł, wchodzi człowiek, który ma te wszystkie rzeczy poukrywane i staje ktoś, który odkrywa tę rzeczywistość przed nim, to on wtedy wie, że on nie wie tego po ludzku, tylko musi wiedzieć to z Boga. I stąd to służy ku zbudowaniu Kościoła. Teraz pytanie nawet do naszych słuchaczy, szczególnie możemy je skierować do osób wierzących. Kto chce wchodzić w te dary duchowe? Kto chce posługiwać darem poznania, darem proroctwa? Kto chce o tym czytać? No przecież jest mnóstwo książek na ten temat.
Proszę księdza, no ale ja przecież jestem nauczycielem. Gdzie ten dar, dar proroctwa? O czym ksiądz mówi? Leczę ludzi, medycyna, konkret.
Ale przecież mówiliśmy o tym, że to w ogóle nie stanowi żadnej przeszkody. Mamy doświadczenia takie, że lekarze korzystają też z daru poznania po to, żeby na przykład w swojej profesji, którą wykonują, wykonywać ją jak najlepiej. W najróżniejszych powołaniach i zawodach ten dar jest do budowania Kościoła, do odkrywania rzeczywistości duchowej.
Proszę księdza, ale przecież to się ociera o szamanizm, o jakieś czary.
No, niewierzący na pewno tak, natomiast ja mam kolegów lekarzy i to nie mówię o pojedynczych przypadkach osób, tylko o osobach, które w swoim życiu doświadczyły realnie Pana Boga i Jego mocy, Jego miłości. To są profesorowie, nawet z takich dziedzin, które mówię, myślę teraz o fizyce kwantowej, gdzie ktoś powiedziałby, no w tym nawet to nie stanowi żadnej przeszkody. Proszę zobaczyć, że my przez to, że nie korzystamy z tej mocy Bożej, trochę jakby doprowadzamy do tego, że te czasy są ostateczne, bo święty Paweł mówi, że mamy się wystrzegać ludzi, którzy są pobożni, ale odrzucili moc Bożą, dlatego że pobożność na nic się przyda. Ja myślę, że Bóg nas bardzo znosi, kiedy my odprawiamy wierszyki i próbujemy przed Nim świrować za przeproszeniem, że jesteśmy tacy fajni, dobrzy, a nie wylewamy przed Nim serca, bo gdyby w normalnych relacjach kobieta z mężczyzną szła na drugą randkę i ten mężczyzna drugą randkę z kolei cytował jej poezję, nawet najpiękniejszą, to ona by w końcu powiedziała, chłopie, weź się ogarnij, nie masz do powiedzenia czegoś ze swojego serca, czy ty możesz ze mną porozmawiać, czy w ogóle zależy tobie na mnie, czy po prostu chcesz się popisywać. A kiedy przełożymy sobie to na Pana Boga, to naprawdę ma cierpliwość.
Bóg jest wszechmogący, On jest stale, On jest, jestem, który jestem, czyli ten znak krzyża, modlitwy porannej czy wieczornej. Pomyślałam, że to jest taki znak dla Boga, to ja już teraz jestem, Bóg jest stale, On jest, a my tylko jakby wchodzimy w tą łączność z Chrystusem od czasu do czasu, w jakimś przedziale czasowym.
No niestety tak jest, chociaż jak czytamy w Słowie Bożym, święty Paweł mówi, nieustannie się modlcie, jeżeli modlitwę rozumiemy jako przebywanie z Bogiem, to jakby chodzimy w Jego duchu. Czyli krótko mówiąc, no nie tracimy tej łączności z Bogiem. I nieustannie stawiamy pytanie, Panie, czego chcesz? Nasłuchujemy Jego obecności.
No ale tak? Jak tak? Przeksiędza, ja mam tyle obowiązków i tutaj mam...
Święty Jan od Krzyża mówi, że modlitwa i rodzaj modlitwy ma być dobrany do zajęć, które wykonujemy. Bo przecież jeżeli Pani jako Pani redaktor w radiu chce profesjonalnie przygotowywać programy, niezależnie od tego, jakich gości będzie Pani zapraszać, to musi Pani być obecna tutaj i teraz. Ale to nie przeszkadza, żeby wchodzić w obecności Pana Boga, o której mówi święty Augustyn. Natomiast trzeba by było popatrzeć, jak wejść w tę obecność Pana Boga, bo to już jest inna sprawa, jak chodzić w tej obecności Pana Boga. Przypomina mi się spotkanie na Pawła II z księdzem Fedorowiczem, który dziennikarze go co jakiś czas napadali z najróżniejszych mediów. O czym papież z nim zawsze rozmawia? O czym oni dyskutują? Bo zawsze, kiedy papież przyjeżdżał do Polski, Fedorowicz z nim spotykał się na prywatnych spotkaniach i dziennikarze zawsze przychodzili, żeby wyciągnąć trochę od Fedorowicza. Nie zapomnę tego jednego stwierdzenia, ponieważ Fedorowicz to był ten ksiądz, który w Warszawie wskoczył do wagonów wywożonych swoich parafian na Sybir i pojechał razem z nimi. Więc miłość do parafian, no mega. Zaufanie do Boga na najwyższym poziomie. I on któregoś razu jednemu z dziennikarzy udzielił wywiadu. Papież przyjechał, no i rozmawialiśmy. A o czym rozmawialiśmy? Ja nie mówiłem nic, papież po prostu opowiadał. To był taki format człowieka. I ten sam ksiądz, dlaczego go wspominam, zapytany, jak ksiądz się modli? A mówi, są momenty, że się nie modlę. Więc powinno to nam pokazywać pewne rzeczywistości. Natomiast proszę zobaczyć, że my jesteśmy gdzieś tak ubodzy w tej naszej duchowości, że ciągle przymierzamy buty z pierwszej komunii i mówimy, że one są niewygodne, podczas gdy powinniśmy nasze łapki kłaść na chorych, zamiast przychodzić do naszych bliskich, do szpitala z przysłowiowym kompotem. Ja nie mówię, że kompot jest zły, żeby modlić się.
No w końcu jesteśmy cieleśni.
Tak, ale zaniedbujemy tę stronę duchową do tego stopnia, że kiedy ja mówię, że modlę się na przykład o wskrzeszenia, czy modlę się z konkretnymi osobami w konkretnych sytuacjach, to niektórzy patrzą, chyba naprawdę zwariowałeś, a niektórzy mówią, a tak można? No to jest Ewangelia.
Ksiądz odkrywa, że jednak mamy małą wiarę.
Codziennie się modlę o przymnożenie wiary. Ostatnio, kiedy w Anglii modliłem się o wskrzeszenie człowieka, 46-letniego człowieka.
Ale jak, umarł i ksiądz się nad nim modlił?
Tak, modliłem się, bo rodzina poprosiła mnie o modlitwę. Zajechałem do szpitala w Nottingham i pani Viola, żona tego pana Stanisława, siedziały z córką. Miały już bardzo głęboką wiarę, ponieważ zwracały się do zmarłego słowami Biblii. 15-letnia dziewczyna mówi, w imię Jezusa Chrystusa, tato, zapraszam cię, wróć do nas. Matka siedziała obok, Stasiu, potrzebujemy cię, więc ja przyłączyłem się tylko do tej modlitwy.
I co?
No i co? Były to niesamowite doświadczenia działania łaski, dlatego że 3 godziny wcześniej z moim kolegą, księdzem Kazimierzem, namaściliśmy tego człowieka na ostatnią, znaczy nie na ostatnią, bo modliliśmy się o uzdrowienie, bo on miał bardzo poważnie zaawansowaną chorobę rak. Modliliśmy się o uzdrowienie i ja miałem obraz, wizję, bo obraz to jest coś statycznego, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, i miałem obraz, jak dusza wraca do ciała, więc byłem przekonany w tej modlitwie kilka godzin przed jego śmiercią, że to jest coś dziwnego, że coś Bóg zapowiada, ale nie rozumiałem, bo przecież on żył, a widziałem, że dusza wraca do ciała. I nie zapomnę tej sytuacji, ponieważ nie pierwszy raz modliłem się o wskrzeszenie. Ja się tylko do tej modlitwy przyłączyłem. Zacząłem się modlić i miałem obraz, wizję, jak Jezus przyprowadza zmarłego, który płacze i chce wejść do ciała. No ale ktoś powiedziałby, no ksiądz całkowicie zeschizował. Po prostu już mi się nie chce księdza słuchać. I w tym momencie Jezus go nie chce puścić, nie? Nie chce go puścić, żeby on wszedł do tego ciała. I proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie mam konkretne słowa do człowieka, który stoi na końcu tej sali ze zmarłym i które ten człowiek myśli, skąd to wiedziałem, ponieważ powtórzyłem to, co słyszałem na modlitwie od Jezusa do tego człowieka. Ten człowiek mówi, ksiądz mi wszystko przeczytał w moich myślach. Ja mówię, to nie jest ze mnie. Tylko dla mnie to jest potwierdzenie tego, co duchowo przeżywam w tej rzeczywistości duchowej, kiedy modlę się o wskrzeszenie.
Co ksiądz usłyszał, co ksiądz zobaczył, jak ta historia się skończyła?
Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek, który usłyszał te słowa, o których pani powiedziałem, to były bardzo osobiste słowa skierowane do niego, więc wolałbym nie powtarzać tych słów teraz tutaj. Natomiast on powiedział, że odzyskałem wiarę. Odzyskałem wiarę w tym momencie.
A doszło do wskrzeszenia tego człowieka? Czy chodziło bardziej o tego, o którym teraz ksiądz
powiedział?
Powiem
pani tak, że na ten moment moja wiara była tak dojrzała, że byłem gotowy na przyjęcie wskrzeszenia. Córka tej pani Violi modliła się między innymi takimi słowami: Panie Jezu, przecież wiesz, jak laicka jest Anglia. Przecież wiesz, że gdyby to wskrzeszenie nastąpiło, to tutaj by było BBC i wszystkie inne media. Czy Panie Jezu tego nie chcesz? Modląc się w pewnej chwili pyta: proszę księdza, ale tata był tak pojednany z Bogiem, był kochanym tatusiem, tak bardzo nas kochał. I teraz jeszcze został namaszczony z tą absolucją ostateczną na wypadek śmierci. To czy on pójdzie do nieba? Ja mówię: Aniu, jestem przekonany, że on jest całkowicie przygotowany na niebo, że nie można było nic więcej w tym momencie. Więc proszę sobie wyobrazić 15-letnią córkę, która namawia: mamo, puśćmy go, niech on idzie z Jezusem. Mama, która mówi: ale córeczko, tatuś jest nam potrzebny, módlmy się, żeby wrócił. Mówię to, ponieważ sam bardzo głęboko to przeżywałem, całą tę historię, ponieważ przychodziły kolejne osoby, którym Jezus pokazywał, co robi w ich życiu, na potwierdzenie tych wizji, które były, że to wszystko się dzieje niejako w tym drugim świecie. Tak jak mówimy, że moje drogi nie są drogami waszymi, tak jakby jego drogi górują nad naszymi drogami. Ja to mówię, że to jest taki drugi wymiar.
Ale Bóg nie jest głuchy na te nasze prośby.
Absolutnie nie. I proszę sobie wyobrazić, że miałem doświadczenie, które mnie przeszyło naprawdę aż dotknięciem jeszcze głębszym, ponieważ małżonka tego pana Stanisława próbowała zamknąć usta. Wiadomo, jak człowiek umiera, no to te usta były otwarte, ale te usta się nie zamykały. Zaczęliśmy się modlić i usta się same zamknęły, nie? Pan Stanisław się uśmiechnął, my tak patrzymy, ręce zaczęły z sinych, całkowicie sinych, stawać się białe. Ja mówię: no to ciekawe, co będzie dalej, jeżeli do tego momentu doszliśmy, nie? I miałem obraz, jak Jezus cały czas nie chce puścić, przepraszam, wizję, cały czas nie chce puścić tego Stanisława i w pewnej chwili puszcza, jakby on wchodzi do ciała, nie? Więc ja to komentowałem na bieżąco, mówiąc jednocześnie o tym, co się dzieje z tymi osobami, które, poszczególnymi osobami, które wchodzą do sali, żeby się przyjrzeć temu, co się dzieje. I zapomnę takiego momentu, kiedy widzę, że duchowo ten pan Stanisław, świętej pamięci pan Stanisław, kładzie rękę na żonę i modli się za nią. Ja mówię: pani Violu, w moim odczuciu mąż cały czas się za panią modli. Czy pani go puściła, żeby on mógł iść z Jezusem? Pani córka Ania już tatę puściła, żeby on był w niebie. Chociaż bardzo tęskni, to chce tak naprawdę szczęścia. A pani Viola mówi: no tak, ja też puściłam. Więc ja mówię: to czemu ta ręka jakby tak duchowo spoczywa na pani skroni i on się modli za panią? A tak się chwilę zamyśliła i mówi: Stasiu, a może byś wrócił? Ja mówię: to jak pani puściła? Modliliśmy się tak przez kilka godzin. Wiem, że to jest trudne do wyobrażenia.
A co lekarze, szpital, personel?
W Anglii jest tak, to jest przepiękne, że najbliżsi mogą pożegnać się ze swoim zmarłym przykładowo, tyle czasu, ile potrzebują, tyle lekarze mu dają. Nie ma tam czegoś takiego jak w Polsce, więc mogą nawet wypłakać i opłakać tego zmarłego w takiej sytuacji. Natomiast zacząłem prosić o znak dla pani Violi, bo mówię: no ja już tego dalej nie przejdę. Ja już nie mogę zrobić, bo ona go puściła. Głośno powiedziałem: panie, proszę cię o znak, bo ja widzę, że ty chcesz zabrać Stanisława. Moja wiara potrzebna do wskrzeszenia jest wystarczająca. Tym bardziej, że Bóg odbudowywał naszą wiarę i pokazywał, że cieszy się z tej modlitwy o wskrzeszenie. I proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie, po tej krótkiej modlitwie, daj nam znak. Wchodzi ksiądz z Nottingham, ksiądz, który tam pracuje, do tej sali, w której jesteśmy, i pierwsze słowa, które mówi: puśćcie już Stanisława, niech on odejdzie do Jezusa. No i na tym skończyliśmy modlitwę. Więc Bóg potwierdza naukę znakami. Oczywiście, jak powiedziałem, w różny sposób i często inaczej niż my byśmy się spodziewali, ale na tym to właśnie polega.
To jest tak niezwykłe, co ksiądz mówi, aż trudno skomentować, ale chciałoby się dalej pytać.
Polecam książkę księdza Serafino Falvo. To jest ksiądz, który we Włoszech przed wieloma laty wydał tę książkę, jak otworzyć się na te wizje, dlatego że wizje, obrazy, słowa, to jest coś, co mieści się w porządku daru poznania i daru proroctwa. A to jest dar, o którym święty Paweł mówi: chciałbym, abyście wszyscy mówili językami. Pan Jezus mówi w Ewangelii świętego Mateusza, Marka, rozdział 16, werset 17. Ci, którzy uwierzą, na chorych kłaść będą ręce, pierwszy znak dojrzałej wiary, drugi znak, nowymi językami będą mówić. I święty Paweł tłumaczy, co to znaczy te nowe języki. Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami. Ci, którzy badali języki, teraz mój brat broni doktorat akurat z tej sprawy, bo też jest księdzem w innej diecezji. To jest bardzo specyficzna rzecz, dlatego że są języki, czyli konkretne słowa, które nazywane są glosolalio albo xeloglossa, czyli wymawianie słów, których się nie rozumie, albo języków, które wyginęły, tak jak święty Paweł mówi, że każdy język odda chwałę Bogu, albo wymawianie słów, języków na przykład staroangielskim, modlitwa, która płynie. I ktoś, kto zna angielski, może przetłumaczyć całe hymny pochwalne na cześć Pana Boga, słuchając z boku tego, co się dzieje. Nie? Jest to zasadniczo bardzo żywotne w grupach charyzmatycznych, czy to Emanuel, czy Koinonia Jan Chrzciciel, czy Odnowa w Duchu Świętym, czy wspólnoty charyzmatyczne, szkoła ewangelizacji, czy inne wspólnoty, które otwierają się na te dary. Więc to nie jest coś takiego, co jest, można powiedzieć, zarezerwowane dla kogoś wybranego i tak dalej. Ksiądz Serafino Falvo mówi, że niestety daliśmy się zwieść złemu ojcu kłamstwa, dlatego że święty Paweł, kierując list do świętych kościoła w Efezie albo do świętych kościoła w Koryncie, mówi o ludziach świętych, to znaczy jako tych, którzy przyjęli Boga do swojego życia. Nie jako tych, którzy nie popełniają błędów, nie jako tych, którzy się nie kłócą, nie jako tych, którzy są moralnie tak super, że po prostu patrzymy na nich i po prostu...
Nogi same się uginają.
Nogi same się uginają, tylko mówi do zwykłych ludzi, którzy tymi darami posługują. Więc polecam, ponieważ obrazy, wizje to jest coś, co jest dodatkiem do tego, żeby pokazywać Jezusa. Natomiast niestety, no trzeba przyznać wprost, jest to bardzo zaniedbana dziedzina, czy w ogóle w nauczaniu, w kazaniach, w homiliach, w kościele. Ja sobie wyobrażam, gdyby na przykład tutaj ksiądz biskup Jan napisał taki list, nie? Jak korzystać z daru języków, z daru proroctwa i z daru uzdrawiania.
Ciekawe, ksiądz biskup Jan Tyrawa.
Gdyby napisał taki list na niedzielę, ciekawe jakby to było odebrane w naszych społecznościach, a przecież to było na porządku dziennym. I to jest to, co dzisiaj mówi o żywotności Kościoła, o tym, że Duch Święty działa, przychodzi właśnie.
No to już wiemy, co robić, aby iść i głosić. Zresztą to jest hasło duszpasterskie Kościoła w Polsce.
Einstein mówił, jeszcze polecam jego listy pełne wiary i miłości, które bronił swojej córki, żeby nie było publikowane przynajmniej przez 2 dekady po jego śmierci, w których przyznał się do wiary i do tego, jak przeżywał miłość do Pana Boga. On mówił, że byłoby istnym szaleństwem robić w kółko to samo, nie widząc efektów tego, co robimy. A my niestety tak robimy. Proszę zobaczyć, że przez całe lata ludzie modlą się w jakiejś sprawie, która tak naprawdę po iluś latach okazuje się, że w ogóle Bóg chciał czegoś innego, tylko mówił nieustannie i nie mógł się przebić do naszego serca, bo sumienie to jest sanktuarium spotkania Boga z człowiekiem, mówi Sobór Watykański II, w którym człowiek może usłyszeć tajemniczy głos Boga.
To jeżeli się modlę i nic?
Wtedy zachęcam do przeczytania sobie tego fragmentu Ewangelii, kiedy Jezusa pytają uczciwie, dlaczego to się nie dokonało, dlaczego to się nie stało, dlaczego my żeśmy nie mogli, dlaczego nasza modlitwa nie działała. Jezus mówi, tak powiedział Jezus, o panowie, Bóg tak chciał, przyjmijcie to w pokorze. Bzdura. Bóg mówi, bracia, nie macie wiary. Ewangelia wczoraj, dziś, ta sama na wieki. Jezus wczoraj, dziś, Hebrajczyków 13:8. To jest konkret.
Jestem drogą, prawdą, jestem życiem, czyli co?
Trzeba prosić
wysiłku.
O wiarę.
Trzeba wysiłku.
Trzeba prosić o wiarę. Najskuteczniejszą prośbą o wiarę jest czytanie słowa, dlatego że wiara rodzi się ze słuchania. Ale jeżeli więcej się słucha słów niebożych, niebudujących, nie wzmacniających nas, nie przemieniających nas, to trudno, żebyśmy mieli dojrzałą wiarę. Jeżeli więcej gonię za plotkami, oszczerstwami, głupotami, zajmowaniem się innym życiem, niż za tym, co daje mi życie, no to czemu mam się dziwić, że we mnie życia nie ma?
Jeżeli jestem niezadowolona ze swojego życia, to znaczy muszę przyjrzeć się swojemu postępowaniu.
Byłoby to cudowne. Ale mam też prosić Jezusa, żeby mi to wskazał. I mówię, dla mnie taką najprostszą i najbardziej skutecznym narzędziem do przemiany, do wchodzenia w głębie tego spotkania, do tego, żeby dochodzić do miary uczniów Chrystusa, bo to jest nasza miara, by być jak Jezus, tak jak mówi sam Jezus, że mamy stawać się do Niego podobnymi, tak? A On nieustannie odkrywał rzeczywistość przed ludźmi, bo w wielu miejscach, mówimy, no, czytał w myślach.
Ty jesteś mocą ludu swego, nasza siła i nasza moc.
Nic nie powiedzieliśmy na temat tych akcji, którym ksiądz przewodzi, chociażby SMS z nieba, happeningi pod nazwą Koszalin zapłonie, mobilny konfesjonał i tak dalej, i tak dalej. Modlitwa uzdrowienie, modlitwa uwielbienia. 1 lipca Jezus na stadionie. Spotykamy się na PGE Narodowym. Tam właśnie ksiądz Jarosiewicz i ojciec John Baszobora między innymi. Będzie Matka Boża w ikonie jasnogórskiej. Przypominamy 300-lecie koronacji tego obrazu. No i 50-lecie odnowy charyzmatycznej.
Proszę zobaczyć, że papież Franciszek właśnie spotkał się z liderami odnowy charyzmatycznej z całego świata, więc to także taki piękny jubileusz, bo Jan XXIII przewietrzył troszeczkę, otwierając drzwi Duchowi Świętemu, zapraszając Ducha Świętego, by odświeżał to wszystko, co jest w Kościele piękne, a co jest niewydobyte na zewnątrz, no bo właśnie na tym polega otwieranie się na Ducha Świętego. Panie Jezu, dotykaj naszych słuchaczy, bo Ty masz moc, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co w tej chwili robimy. Łamię w Twoje imię wszelkie choroby tych, którzy będą tej audycji słuchać. Dotykaj i uzdrawiaj. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, szczególnie wobec chorób, które lekarze zdefiniowali, że są one nieuleczalne. Jeżeli jest jakaś choroba nieuleczalna, to Ty byś był Bogiem niewszechmogącym, a przecież tak nie jest. Jezu, więc ogłaszam uzdrowienia dla tych wszystkich, którzy dzisiaj słuchają tej audycji i chcą przyjąć to uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa, modlimy się. Amen.
Naszymi gośćmi byli
ksiądz Rafał Jarosiewicz, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, pełnię funkcję prezesa fundacji SM z nieba. Jestem zaangażowany w różne projekty, które Pan Bóg mi jakoś w ręce wkłada, ale moją pasją największą jest głosić Ewangelię, czyli dobrą nowinę o tym, że Bóg kocha i szuka człowieka.
A także siostra Tomasza Leszek-Tarasewicz i Magdalena Plucner. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Znajdę drogę. gdzie możliwości moich kres, tam jego początek.
Wiara czyni cuda.